Szanowni Państwo, Panie i Panowie, tak już wszyscy bardzo serdecznie powitani na wstępie przez księdza proboszcza. Swoją refleksję przy okazji tego dzisiejszego naszego spotkania w katedrze bydgoskiej chciałbym rozpocząć od przypomnienia czy wspomnienia, co tak bardzo często dzisiaj czynimy, tych dat, tych rocznic, które wspominamy, zwłaszcza te okrągłe rocznice, ale nie tylko. Kilka dni temu, 12 września, wspominaliśmy jedno z najbardziej znaczących wydarzeń dotyczących Europy, odsiecz wiedeńską. 1683 rok. Twierdzę, że to zdarzenie było bardzo znaczące, bowiem to była bitwa, wojna, że tak powiem, nie o pietruszkę, ale o coś bardzo ważnego, istotnego, fundamentalnego. To znaczy, czy Europa będzie dalej, nadal czytać i wychowywać się na Ewangelii, czy od tej pory Europa będzie czytać i wychowywać się na Koranie. Tylko ktoś, kto za przeproszeniem nie ma zielonego pojęcia, czym jest kultura chrześcijańska, a czym jest kultura islamska, muzułmańska, może być obojętny wobec tej alternatywy Ewangelia czy Koran. A 100 lat temu to, co nazywamy, określamy cudem nad Wisłą, to było zdarzenie temu podobne. Także nie chodziło o pietruszkę, ale chodziło o to, czy Polska, a konsekwentnie Europa, będzie nadal czytać i wychowywać się na Ewangelii, czy Ewangelię będzie musiała odrzucić, bo tak czyniono, a wychowywać się i czytać te horrendalne bzdury dzieł Stalina, Lenina, czy wcześniejsze Marksa i Engelsa. Jeśli ta alternatywa komuś jest także obojętna, to niech śledzi wydarzenia, zdarzenia, jakie były konsekwencje właśnie tych, którzy bardziej uwierzyli dziełom Stalina, Lenina, Marksa, Engelsa niż Ewangelii. To jest kołyma, to są obozy koncentracyjne, to jest Sybir, to są ludobójstwa II wojny światowej, a później po II wojnie światowej ludobójstwa w Chinach, w Wietnamie, w Kambodży. I moi drodzy, tych zdarzeń, tych dat można wymienić tutaj jeszcze kilka. Łącznie 40 lat temu wybuch Solidarności. Kto ktoś, kto nie widział tamtych zdarzeń i nie przeżywał, to niech dzisiaj popatrzy w telewizję i zobaczy, co się dzieje na Białorusi. Te same pałowania, te same areszty, więzienia. Stąd niedaleko też jest więzienie, w którym przetrzymywano tych, którzy byli za Solidarnością. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo te zdarzenia, wydarzenia ukazują, że nie było pokolenia. Nie było pokolenia, które nie musiałoby się zmagać ze złem. Które by się musiało zmagać ze złem. Na tej kalwie trzeba powiedzieć coś więcej. Nie ma człowieka, który nie musiałby się zmagać ze złem. Zło. W Piśmie Świętym określane jest jako mysterium iniquitatis, jako tajemnica nieprawości. A dzisiejsza data wspomnieniowa jest pod tym względem szczególna, bo ona ukazuje, że nawet człowiek sprawiedliwy, nawet człowiek niewinny, który nie ponosi z tego powodu żadnej winy, także musi zmagać się ze złem. Także i jego dopada, nie tylko, że może, ale dopada zło w najróżnorodniejszej formie. W tych formach, które znamy i tych formach, które jeszcze nie znamy i trudno nam jest nawet ich przewidzieć. Ze złem musi zmagać się człowiek niewinny, jak mówi Pismo Święte, człowiek sprawiedliwy. W naszych czasach właśnie poprzez te zdarzenia to zło się pomnożyło. Źródłem tego zła w ostateczności dalej jest owa tajemnica nieprawości, mysterium iniquitatis. Ale to się pomnożyło poprzez właśnie ideologię, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Właśnie ideologię. Czym jest ideologia? Nie sięgając głęboko w historię, bo historia jest właśnie pisana także ową tajemnicą nieprawości, ale jakby ostatni etap historii Europy, a tutaj wystarczy sięgnąć do oświecenia. To właśnie w oświeceniu człowiek wykazał się jakimś zniecierpliwieniem. I wydawało mu się, że jeśli weźmie sprawy w swoje ręce, to rozwiąże najważniejszy, najtrudniejszy, największy problem, właśnie problem zła. Człowiekowi wydawało się, że sam z siebie jest zdolny ten problem rozwiązać. Człowiekowi wydawało się, że sam z siebie jest zdolny stworzyć raj na ziemi. Tutaj można byłoby wymienić bardzo dużo nazwisk, którzy tak twierdzili i za którymi Poszła publiczność, poszła Europa. W jaki sposób chciano poradzić sobie ze złem? W jaki sposób chciano stworzyć raj na ziemi? Ten raj na ziemi chcieli stworzyć w ten sposób, że w ich mniemaniu doszli do wniosku, że źródłem zła jest kultura, która w taki właśnie sposób wychowuje człowieka, który doprowadza do kolejnych zdarzeń. Jest religia, jest moralność, jest zwyczaj, obyczaj. Tego typu myślenie powtórzyło się z jakąś podwójną nasilnością w 1968 roku podczas tej tak zwanej nowej rewolucji kulturowej, że to trzeba wszystko odrzucić, a w jakiś rewolucyjny sposób stworzyć wszystko na nowo. Nowego człowieka, którego wyzwolimy, wyemancypujemy, czyli wyzwolimy z tego wszystkiego, który nie będzie o tym wszystkim pamiętał i dlatego będzie już zdolny poradzić sobie ze złem, będzie zdolny stworzyć raj na ziemi. I pierwszym czynem tej właśnie rewolucji, stwarzania nowego człowieka i nowej rzeczywistości, to była właśnie rewolucja francuska, która w setkach tysięcy dokonała rzezi chłopów w Wandei, absolutnie niewinnych ludzi, którym wydawało się, że stanęli na drodze do rewolucji. Trzeba było ich wyeliminować. Zresztą to samo, co później robili inni, prawda, czy inne rewolucje. Walka klas to przecież fundament tej ideologii, gdzie trzeba wyeliminować przeciwników. I moi drodzy, czym jest w takim razie ideologia? Ideologia jest utopią. Każda ideologia jest utopią. To znaczy stwarza obraz człowieka, taki obraz człowieka, który nie istnieje. Stwarza taki obraz rzeczywistości człowieka otaczającej, która nie istnieje. I w imię tych utopijnych wizji chce się podjąć pewne działania, które mają doprowadzić do takich właśnie konsekwencji. Wyeliminowania zła, stworzenia raju na ziemi. To się nie da. Dlatego, że jest to obraz utopijny, nieprawdziwy. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden problem. Co z tego obrazu zostało wyrzucone, wyredukowane? Właśnie krzyż, właśnie cierpienie, właśnie zmaganie się człowieka z samym sobą, właśnie zmaganie się człowieka ze złem. Na to w tym nowym obrazie człowieka rewolucyjnym, utopijnym nie ma miejsca. Na to w tym zredukowanym, utopijnym obrazie rzeczywistości nie ma miejsca. Jeden bodaj z najbardziej znanych psychiatrów, który czas wojny spędził w kilku obozach koncentracyjnych, napisał taką książkę zatytułowano po łacinie Homo Patiens, w której to książce pokazał, że właśnie od 300 lat w Europie nic nie mówi się na temat krzyża. Że właśnie od 300 lat w Europie nic nie mówi się na temat cierpienia. Aby właśnie również i do tego człowieka wychowywać, że kiedy na niego spadnie cierpienie, że kiedy na niego spadnie krzyż, aby wiedział, co z tym zrobić. Do tego się człowieka nie przygotowuje. Do tego się człowieka nie wychowuje od 300 lat w Europie. A moi drodzy, nie ma lepszego sposobu przezwyciężenia zła, jak właśnie ten, który ukazał nam w swoich pismach święty Paweł. W liście do Rzymian właśnie wskazuje nam jedyną drogę. Lepszej do tej pory nikt nie potrafił wymyśleć. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło dobrem zwyciężaj. To, co pokazał również i swoją postacią, zachowaniem ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło dobrem zwyciężaj. Nie ma lepszego sposobu zmagania się ze złem, jak właśnie ten. Nie rewolucja, nie jakaś redukcja obrazu człowieka do jakichś utopijnych wizji, ale umiejętność radzenia sobie ze złem, radzenia sobie z cierpieniem, radzenia sobie z krzyżem. Zło dobrem zwyciężaj. To wczorajszej Ewangelii mogliśmy czytać to pouczenie Jezusa Chrystusa, który mówił, że kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Oczywiście z tego wskazania nie wolno wyciągać wniosków, że wystarczy nie chcieć iść za Jezusem, aby pozbyć się krzyża. Bo krzyż spadnie na każdego. Bo krzyż spada na każdego. Ale Jezus mówi w tym właśnie sensie, żeby iść i Jego naśladować w tym niesieniu krzyża, właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, co z tym krzyżem zrobić. A ten krzyż po prostu trzeba wziąć i nieść, tak jak on niósł. Jako niewinny człowiek, jako sprawiedliwy człowiek. I nieść ten krzyż do końca. Właśnie po to, aby zmartwychwstać. Bo właśnie dlatego, że ten krzyż doniósł do końca, zmartwychwstał. Jest to jedyny sens życia ludzkiego na tym świecie. To wszystko ideologie wykreślają. To wszystko ideologie unieważniają. Łudząc człowieka jakimiś utopijnymi obrazami. Że życie ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Nie, a ten autor właśnie w tej książce przypomina, że od 300 lat w Europie głosi się tylko jedno hasło. Audi sapere. To znaczy odważ się być mądry, odważ się być twórczy, postępowy, nowoczesny, bo tak można byłoby to wezwanie Audi sapere przetłumaczyć, a zapomina się o tym drugim, audi pati, odważ się cierpieć, odważ się wziąć swój krzyż na swoje ramiona, ale w taki właśnie sposób, żebyś zostrzegł drugiego człowieka, który także ten krzyż niesie, swój krzyż. To, co właśnie święty Paweł mówi, abyśmy brzmiona sobie nawzajem pomagali nieść. To, co później papież Jan Paweł II powiedział w Gdańsku, że jest to najgłębszy fundament solidarności. Jedni drugich brzemiona noście. A nie wyeliminujcie w ideologii walki klas, czy dzisiaj w jakiejś innej ideologii. I moi drodzy, ta refleksja dzisiaj jest zapominana przez współczesny świat. Jest zapominana. I to nieprawda, że to zwyczaj, obyczaj, religia, moralność, kultura doprowadziła do tych wszystkich zdarzeń, których dzisiaj rocznice, jakżeż tragiczne, musimy wspominać. To wyeliminowanie Ewangelii, to zapomnienie o Ewangelii, to zapomnienie o Bogu, nie jako sędzim, którego trzeba się bać, ale zapomnienie o Bogu, który jedynie jest zdolny pomóc człowiekowi nieść jego krzyż. Właśnie pomóc, bo tak się Bóg objawia w ostateczności. Nie jako sędzia, który będzie straszył nas sądem, ale jako ten, który jedynie zdolny jest poradzić sobie ze złem i dlatego trzeba Jego prosić o ową pomoc, aby również i nam pozwolił i pomógł nieść nasze krzyże na Jego wzór i za Nim, tak abyśmy również i my mogli dojść do chwały zmartwychwstania. W tych wszystkich ideologiach o tym zapomniano. O tym zapomniano. I proszę zauważyć, ile dzisiaj w telewizji, naszej polskiej telewizji, pokazuje się najróżnorodniejszych celebrytów, którzy tylko tyle mają do powiedzenia, że co drugi dzień zmieniają farbę włosów, ale o cierpieniu, o krzyżu nie są zdolni niczego powiedzieć. I my właśnie tę ideologię kupujemy dzisiaj, zwłaszcza młodzież. Tę ideologię kupuje. Chcę być fanami właśnie tych celebrytów, bo kto nie chciałby co dwa dni zmieniać farby, kolory włosów i tak lekko, przyjemnie żyć. Tak się nie da. Tak się nie da. I moi drodzy, niech ta dzisiejsza uroczystość i wspomnienie tamtych ofiar, wspomnienie w nadziei, właśnie dlatego, że jako sprawiedliwi, jako niewinni cierpieli, że jest Bóg, który ich wszystkich z tego podniesie, że jest Bóg, który ich wszystkich do siebie przyjmie. Żebyśmy również i my umieli w sobie pielęgnować i jakby dzielić się z tą właśnie wizją, z tą właśnie nadzieją. Bo taki jest los człowieka. Ze zła, z cierpienia, z krzyża czy od krzyża nigdy się nie potrafimy na tym świecie uwolnić i nigdy nie potrafimy na tym świecie stworzyć raju na ziemi. I to nie jest pesymizm. To nie jest pesymizm. Bo chrześcijanin, bo katolik żyje nadzieją. Właśnie nadzieją zmartwychwstania i prosi Pana Boga, żeby udział w zmartwychwstaniu stał się również Jego udziałem. I w tym duchu także módlmy się również o tych, którzy tam zostali na tej ludzkiej ziemi, nieludzkiej ziemi, a nawet kiedy dane im było wrócić, to też z niczym lepszym się tutaj na tej ziemi nie spotykali. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest pesymizm. To jest nadzieja. Właśnie nadzieja. I tą nadzieją żyjmy. Ta nadzieja niech nas niesie, niech nas umacnia, niech nas potęguje, niech nas inspiruje, abyśmy mieli odwagę być świadkami tej nadziei. Amen.